Witam bardzo gorąco pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, politologa, historyka, prezesa zarządu Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
W dalszym ciągu niebezpiecznie na granicy polsko-białoruskiej. Nie możemy zapomnieć, że jest to także granica zewnętrzna Unii Europejskiej. Trwa także polska ofensywa dyplomatyczna realizowana przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana prezydenta Andrzeja Dudę. Konflikt, który utrzymuje się już dość długi okres czasu, panie doktorze.
Tak, mamy do czynienia z próbą destabilizacji regionu środkowoeuropejskiego, części, można powiedzieć, tej środkowo-wschodniej ze strony Rosji i Białorusi. To rzeczywiście już trwa od pewnego czasu, no ale według wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego i Polska, ale także i Unia Europejska, także NATO, no muszą być przygotowane, że ten konflikt podsycany przez Moskwę i przez Mińsk może potrwać jeszcze jakiś czas. I ta rzeczywiście ofensywa dyplomatyczna, o której ojciec wspomniał, realizowana przez prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudę i premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego, no jest bardzo potrzebna, można powiedzieć absolutnie konieczna w tym czasie. I właśnie premier Morawiecki no, zwraca uwagę w trakcie tych rozmów na trzy takie, powiedziałbym, zjawiska ze sobą powiązane. I myślę, że to jest bardzo rzecz istotna, dlatego że nie można tej sytuacji, tego kryzysu migracyjnego, nazwijmy, na granicy polsko-białoruskiej no, traktować w jakimś oderwaniu od dwóch pozostałych zjawisk, to znaczy wzrostu cen gazu, który to jest, można powiedzieć, prokurowany przez właśnie Rosję i gromadzeniu wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą. Te trzy kwestie są ze sobą powiązane i powiedziałbym takie kompleksowe spojrzenie na tę kwestię, uświadomienie sobie przez Unię Europejską, przez rządy tych krajów, szczególnie właśnie najważniejszych, jak Francji i Niemiec, no jest rzeczą wręcz, powiedziałbym, konieczną. Dlatego, że no, mamy tutaj do czynienia właśnie ze wspomnianym tym manipulowaniem cenami gazu, co pośrednio uderza w bezpieczeństwo państw zależnych od dostaw rosyjskiego gazu, ale no, trzeba przypomnieć, że jest to konsekwencja, no powiedziałbym, faktycznie już zrealizowanego niemiecko-rosyjskiego projektu Nord Stream 2. Mimo to kraje europejskie w tym roku zwiększyły import gazu z Rosji, mimo tych właśnie zwiększających się cen, dlatego że wydobycie tego gazu no, w krajach Europy Zachodniej się zmniejsza, ale właśnie ten wzrost importu gazu z Rosji no, po prostu przekłada się także na rekordowe zyski rosyjskiego koncernu Gazprom i Gazprom jest, można powiedzieć, najpoważniejszym instrumentem w grze Putina zmierzającej do dominacji w Europie Środkowej. Tymczasem jaką mamy sytuację? Mamy taką sytuację, że w ostatnim dniu urzędowania rządu pani kanclerz Angeli Merkel niemieckie Ministerstwo Gospodarki uznało, że ewentualne sankcje wobec jednej ze spółek, tej szwajcarskiej spółki Gazpromu Nord Stream 2, która jest odpowiedzialna za realizację znaczącego tak, odcinka, powiedziałbym, projektu gazociągu z Rosji do Niemiec, no nie zagrażają bezpieczeństwu dostaw gazu do Niemiec. A chodzi o to, że na tę właśnie wspomnianą szwajcarską spółkę sankcje planowali uchwalić kongresmeni amerykańscy. Tymczasem, jak wiadomo, administracja Joe Bidena już w maju zawiesiła swoje takie sankcje wobec Nord Stream 2, a prezydent Stanów Zjednoczonych uznał, że w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych jest utrzymanie dobrych relacji z Unią Europejską, w praktyce z Niemcami, które są zaangażowane w realizację inwestycji Gazpromu, Dlatego przedstawiciele administracji amerykańskiej przekonywali nawet senatorów, że sankcje wobec Nord Stream 2, wobec Gazpromu, no zrażą Niemcy do Stanów Zjednoczonych i tak dalej. A zatem tutaj mamy na przykładzie tego stanowiska i Stanów Zjednoczonych i Niemiec, które de facto są przeciwne właśnie jakimś takim sankcjom przeciwko Rosji w związku właśnie z tą współpracą w ramach tego projektu Nord Stream 2, no że nie mamy do czynienia właśnie z tą zasadą jednak solidarności.
Panie doktorze, bardzo symptomatyczne jest zachowanie Niemiec. Z jednej strony zerwanie solidarności energetycznej pomiędzy krajami Unii Europejskiej, pakt, niektórzy mówią wprost współczesny, Ribbentrop-Mołotow, czyli Merkel-Putin, jeżeli chodzi o realizację inwestycji, jaką jest Nord Stream 2, ale mieliśmy także do czynienia z bardzo niebezpieczną próbą podejmowania rozmów przez panią kanclerz Niemiec, zarówno z Putinem, jak i Łukaszenką, w sprawie tego wszystkiego, co działo się i dzieje na granicy polsko-białoruskiej ponad głowami Polski.
Dokładnie tak. Ponad głowami Polski, co jest oczywiście znów złamaniem po raz kolejny tej zasady solidarności europejskiej, na którą politycy unijni się często powołują, jak jest im oczywiście wygodnie. Natomiast no, to jest też jak gdyby no, takie usankcjonowanie władzy, legitymizacja w jakiś sposób władzy Łukaszenki i to w sytuacji, gdy jest wiele osób aresztowanych, przetrzymywanych w aresztach, również działacze polscy, społeczności polskiej, Związku Polaków na Białorusi, którzy są właśnie aresztowani przez, zostali aresztowani przez Łukaszenkę. A poza tym, no cóż, rozmowa z Putinem to też oczywiście pokazuje, że dla Niemiec, dla polityki niemieckiej te relacje gospodarcze, także polityczne, one są jakoś tam powiązane ze sobą, dla Berlina, z Moskwą są bardzo istotne i nie przeszkadza jakoś to na przykład politykom niemieckim, nie przeszkadzało to Angeli Merkel w sytuacji, gdy na przykład Putin zaapelował do Unii Europejskiej, by wpłynęła na Polskę tak, aby Polska przestała eskalować napięcie na swojej granicy z Białorusią. No mamy tutaj do czynienia z klasycznym oczywiście odwracaniem sytuacji, oskarżaniem Polski o eskalowanie napięcia na granicy z Białorusią, co jest oczywiście nieprawdziwe, ale myślę, że niestety przyzwyczailiśmy się do tej propagandy wcześniej sowieckiej, teraz rosyjskiej, no, która to propaganda bardzo prymitywna, ale ona bardzo nasiliła się, no chociażby i w tym okresie, o którym ojciec wspominał, czy okresie przed wybuchem II wojny światowej, kiedy ten układ Ribbentrop-Mołotow był zawiązywany i ta propaganda rosyjska miała swoje miejsce.
Powrócę na moment jeszcze do ofensywy dyplomatycznej. Panie doktorze, widzimy zrozumienie tego wszystkiego, co dzieje się w krajach bałtyckich. Wizyta pana premiera Litwa, Łotwa i Estonia, także ogromne poparcie i zrozumienie w krajach Wyszehradu. Stąd pewien etap łączący te kraje, czyli doświadczenie reżimu komunistycznego. Natomiast kraje Zachodu zachowują się tak, jak często się zachowują. Dużo mówią, a droga do konkretnych czynów i decyzji jest zazwyczaj bardzo daleka.
To prawda. Widać rzeczywiście, że przynajmniej na zewnątrz te rezultaty wizyty, czy w Paryżu, czy w Berlinie premiera Morawieckiego, czy no, po prostu no, nie miały większego, jak gdyby przynajmniej jakiegoś takiego, szczególnie jeśli chodzi o Francję, o Paryż, przełożenia na jakiejś reakcji ze strony właśnie Francji na przykład nie było. Natomiast wydaje mi się, że taka sekwencja działań podejmowanych i przez prezydenta, i przez premiera Polski jest bardzo słuszna i powiedziałbym bardzo logiczna. To znaczy najpierw kraje bałtyckie, Tak, rzeczywiście i tutaj mamy pełną zgodę i współpracę w tym zakresie, a zatem właśnie oczywiście i Litwy, Łotwy, Estonii, które to kraje zresztą są bezpośrednio zagrożone tymi działaniami z użyciem migrantów przez Łukaszenkę. Natomiast oczywiście później jest ten krąg Grupy Wyszehradzkiej. To jest bardzo ważne. Zresztą w tej chwili obchodzimy jak gdyby na 30-lecie funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej i ten wyraz solidarności, wspólne oświadczenie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, które zostało przedstawione w Budapeszcie przez prezydentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier, gdzie wyrażono pełną solidarność z Polską, która mierzy się z hybrydowymi atakami prowadzonymi przez Białoruś, ale również oczywiście pełną solidarność z państwami Unii Europejskiej i NATO. To jest ważna rzecz, także można powiedzieć dalej, ten krąg się poszerza. Były też premier Morawiecki rozmawiał z premierem Chorwacji i myślę, że tym kolejnym kręgiem powinna być ta grupa Trójmorza. I oczywiście niezależnie od tego także rozmowy z politykami państw zachodnich Unii Europejskiej, ale to pokazuje też, że no nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na jakąś takie relacje z Berlinem czy z Paryżem, które to kraje niekoniecznie zawsze rozumieją, czy chcą zrozumieć istotę tego zagrożenia, które ma miejsce, i pokazuje, że Polska bynajmniej nie jest na arenie międzynarodowej izolowana.
Panie doktorze, ostatnie pytanie i ostatnia ważna sprawa. Dzisiaj w Rydze rozpoczęło się dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO, w tym także sekretarza Stanów Zjednoczonych Ameryki. Temat tego spotkania to m.in. nagromadzenie wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą. Rosja rozlokowała 115 tysięcy wojskowych przy ukraińskich granicach na Krymie i Donbasie. Bardzo niebezpieczny właściwie obszar sporu, który toczy się już od wielu, wielu lat, a teraz działania Rosji pokazują, jakby były ukierunkowane na eskalację tych działań.
No to wyraźnie widać i wydaje się, że tutaj ważne jest stanowisko NATO, sekretarza generalnego Paktu Północnoatlantyckiego i to spotkanie na pewno jest bardzo ważne, dlatego że stanowcza reakcja ze strony państw sojuszniczych Paktu Północnoatlantyckiego wobec tych agresywnych działań, zapowiedzi ze strony właśnie na przykład Łukaszenki, który oczywiście mówi to, czego nie może czy nie chce powiedzieć Putin. A więc taki język, powiedziałbym, z jednej strony agresywny, mówiący o tym, że Białoruś jest gotowa uczestniczyć w działaniach operacyjnych u boku armii rosyjskiej na Ukrainie. No ale to po prostu pokazuje, że tylko stanowcza reakcja, stanowcze stanowisko może spowodować, że rzeczywiście dojdzie do unormowania tej sytuacji i raczej to jest ważniejsze, albo przynajmniej równie ważne, niż tylko i wyłącznie dwustronne rozmowy na przykład Unii Europejskiej z Putinem.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za spotkanie i za rozmowę na antenie Radia Maryja. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bóg zapłać, z panem Bogiem.
Dziękuję, z panem Bogiem.
Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem doktorem Krzysztofem Kawęckim, politologiem, historykiem, prezesem zarządu Stowarzyszenia Wiara i Czyn.